udzielamy należącemu do stanu świeckiego czcigodnemu słudze Bożemu Karolowi Akutisowi, który z entuzjazmem młodości pielęgnował przyjaźń z Panem Jezusem, stawiając Eucharystię i świadectwo miłości w centrum swojego życia, tytułu błogosławionego.
Niezwykły w zwykłości. Błogosławiony Karlo Akutis. Zaprasza ksiądz Mateusz Klaczyński.
Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Karlo Akutisa. Boże nasz Ojcze, dziękuję Ci za błogosławionego Karlo Akutisa, który szczególnie dla młodych stał się wzorem życia i umiłowania Eucharystii, którą nazywał autostradą do nieba. Pragnę, tak jak Karlo, czcić Matkę Bożą i przez różaniec dać się jej prowadzić do Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Za wstawiennictwem błogosławionego Karla proszę Cię, Panie, o roztropność w korzystaniu z internetu i multimediów. Naucz mnie i tutaj pełnić Twoją świętą wolę oraz być radosnym świadkiem Twojej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szczęść Boże, chciałem dzisiaj skorzystać z tego, że jeszcze zostało nam kilka dni listopada, no tego dość przyjemnego miesiąca. Może pod względem pogody no nie sprzyja to tak, jakbyśmy chcieli, ale trzeba przypomnieć tym, którzy może już zapomnieli albo w ogóle nawet nie wiedzą, że przedłużone zostało do końca listopada szansa na uzyskanie odpustu zupełnego dla naszych zmarłych. Na cały miesiąc listopad Stolica Apostolska wydłużyła taką możliwość. Oczywiście, aby uzyskać taki odpust, należy spełnić odpowiednie warunki i może tak najkrócej tylko powiem. Stan łaski uświęcającej, modlitwa za zmarłych, komunia święta. Właściwie w tych dniach wystarczy samo nawiedzenie cmentarza i choćby krótka myśl, myślna taka modlitwa za zmarłych, nam najbliższych. W ten sposób codziennie mamy szansę uzyskać odpust dla jednego zmarłego. Przypominam tylko, żeby może jeszcze te kilka dni wykorzystać. Zostało nam tylko kilka dni. No właśnie, moi drodzy słuchacze, dzisiaj sobie powiemy, że Karlo, nasz błogosławiony bohater, też miał tylko kilka dni. Tylko że on ciężko rozchorował się. Wszystko działo się tak szybko, praktycznie jego choroba trwała około 10 dni i nikt nie podejrzewał, że ten stan początkowy, to schorzenie wyglądało całkiem jak przeziębienie, jak grypa. Nikt nie podejrzewał, że w rzeczywistości była to białaczka typu M3. Zdaniem lekarzy ten rodzaj białaczki jest najgorszy, gdyż ciężko w ogóle jest wyleczyć pacjenta. Jednak na początku tej choroby Karla zarówno lekarka pierwszego kontaktu, jak i zaprzyjaźniony z rodziną lekarz orzekli, że choroba Karla no, ma symptomy świnki i tak też na początku myśleli. Karlo nie był świadomy faktu, że tak prędko przyjdzie mu stanąć przed Stwórcą, którego tak kochał, o którym tyle myślał. Rodzice mówią, kiedy wspominają te chwile, zanim syn w ogóle znalazł się w szpitalu, mówią, że dotrzymywali mu towarzystwo oczywiście w jego pokoju. No był to młody chłopak, przecież 15-letni. I to właśnie wtedy, kiedy zapadł na chorobę, jeszcze był w domu, oni usłyszeli te znane słowa błogosławionego Karlo Akutisa. Mówił tak: wszystkie cierpienia, które będę musiał znieść, ofiaruję Panu w intencji papieża i kościoła, abym mógł uniknąć czyśćca i pójść prosto do nieba. 4 dni później, po przebudzeniu, stwierdzono u Karlo obecność krwi w moczu. Jego mama, no oczywiście się poważnie zaniepokoiła, zadzwoniła do laboratorium, tam konsultacja telefoniczna, pobranie do badań wszystkiego, co było trzeba sprawdzić, czy to nie jest jakaś poważna infekcja, na przykład dróg moczowych. Analiza jednak wskazała, że wszystko jest w porządku. Jednak najgorsze było to, że stan chłopaka wcale się nie poprawiał po tych kilku dniach, a wręcz przeciwnie, pogarszał. W niedzielę rano nastąpiło nagłe osłabienie. Jego organizm całkiem zaczął odmawiać posłuszeństwa. Tak? Rodzice zdecydowali się wysłać zawiadomienie do pediatry, który już leczył syna wcześniej w dzieciństwie. Lekarz natychmiast skierował chłopca do kliniki, w której no, on pracował jako ordynator. Tak się złożyło też, że był lekarzem, specjalistą chorób krwi u dzieci. No i lekarze w klinice szybko zdali sobie sprawę, no, jak poważna jest ta sytuacja błogosławionego naszego bohatera. Okazało się, że Karol jest chory na białaczkę. Musieli zrobić to bardzo delikatnie, żeby przekazać tę wiadomość, tę straszną wieść rodzicom, którzy no nie do końca wierzyli, nie chcieli w to uwierzyć, że no to jest choroba śmiertelna i że Karlo wkrótce może umrzeć. Później, już kilka tygodni po śmierci Karlo, mama jego znalazła film na wideo, bo Karlo nagrywał bardzo często różne rzeczy, różne filmy kręcił, też z samym sobą. Dużo rzeczy właśnie stamtąd wiemy i tam opowiada Karlo, ale właśnie tam, 2 miesiące przed śmiercią, młody chłopak, który nie miał prawa wiedzieć jeszcze wtedy o swojej chorobie, powiedział takie tajemnicze słowa, mówi tak: ważę 70 kilo, a moim przeznaczeniem jest śmierć. I tak naprawdę, teraz pomyślmy sobie, biorąc pod uwagę tempo tych wszystkich wydarzeń i że to miało miejsce w czasie tak, no tak blisko siebie, myślę, że nie jest zbyt wielkim stwierdzeniem, że Karlo miał taką intuicję, przeczucie, można by było powiedzieć, że przewidywał pewne sytuacje. Wcześniej już mu się przecież tak zdarzało. Przewidywał to, co później będzie miało mieć miejsce, a tym razem przeczuwał znacznie więcej. Więcej niż można było przypuszczać. Wiedział, że niedługo umrze. Ordynator oddziału hematologii kliniki, w której leżał Karlo, zgodnie z obowiązującym we Włoszech prawem, musiał powiedzieć chłopcu, że ta choroba i to, że tam się znajduje w tym szpitalu, niestety będzie bardzo bolesna po pierwsze, tak, będzie cierpiał, a po drugie nie wiadomo, czy wyzdrowieje, nie wiadomo, czy w ogóle uda im się go wyleczyć. Musiał mu powiedzieć, że cierpi na białaczkę. Tak, zachorował na tę śmiertelną chorobę. Oczywiście chłopiec zdawał sobie sprawę, że ta choroba może doprowadzić do śmierci. Jednak, no pomyślmy, całymi latami żył w przekonaniu, bo on był człowiekiem wierzącym, bardzo modlącym się, chodzącym do Komunii Świętej, przystępującym codziennie. I teraz całymi latami żył z takim przekonaniem, że życie na ziemi jest tylko wędrówką wiodącą nas do raju. Dlatego możemy zrozumieć, jak Karlo na to reagował i jak zareagował, bo zaraz po wyjściu lekarza z tą smutną informacją, on pełen pokoju, nadal pogodny, mówi do swoich rodziców, że Pan krzyknął do niego: pobudka. Pan krzyknął do mnie: pobudka. I doszliśmy do takiego momentu tej naszej audycji, że musimy się tutaj chwilkę zatrzymać właśnie nad tym stwierdzeniem. Pan krzyknął do mnie: pobudka. pobudka. Myślę, że najpierw taki, no, ten temat nasz dzisiejszy, trochę związany ze śmiercią, z chorobą, z cierpieniem, ze zmarłymi, odpustem, to wszystko jest po to, żeby może naprawdę usłyszeć te słowa błogosławionego Karla. Pobudka. Pan Bóg nie chce, żebyś był w letargu, bo nie chce, żebyś był śpiący, tak, żebyś był przygnębiony, żebyś się nie interesował, był obojętny, żebyś zapomniał o nim. Pan chce, żebyś obudził się, tak, żebyś pomyślał, że zostało, tak naprawdę zostało nam tylko kilka dni. Tak mało czasu mamy, dlatego musimy usłyszeć te słowa, pobudka, żeby się ocknąć. To też myślę, że będzie taki doskonały wstęp do czasu, który za chwilę się zacznie, bo przed nami przecież pierwsza niedziela Adwentu, czas oczekiwania. No właśnie, ale żeby oczekiwać, czekać, no to nie można spać, nie można być sennym, trzeba być czujnym. Ale o tym więcej może w przyszłym miesiącu. My dalej wracamy do tej naszej historii błogosławionego Karlo. Kilka godzin po przyjęciu do kliniki Karlo został przewieziony na oddział intensywnej terapii, podłączony do respiratora, który miał mu ułatwić oddychanie. Karlo przyznał się mamie, że ta cała aparatura nie jest wygodna, tak? Przysparza mu wiele cierpienia, nie może swobodnie odkrztuszać, kaszleć. Tak? No my w dobie COVID-a dużo słyszymy o respiratorach. Mama Karlo miała pozwolenie, żeby przebywać w tym pomieszczeniu, tak, gdzie Karlo był, w ciągu dnia. Jednak w nocy Karlo, mały chłopiec, tak, no tak naprawdę, 15-letni, zostawał sam, tylko z respiratorem. Nie mógł najczęściej, tak to wspominają jego rodzice, że on nie mógł spać. Całe noce wyczekiwał poranka, żeby znowu spotkać się z mamą. Z babcią też, które przychodziła odwiedzać, babcia Luana. One przebywały na terenie szpitala cały czas, gdzieś tam w pobliżu, gdyby działo się coś niepokojącego, żeby być na miejscu. Lekarz prowadzący w końcu zdecydował, że należy przewieźć do szpitala San Gerardo di Monza, błogosławionego Karlo, naszego bohatera, ponieważ ten szpital specjalizował się właśnie w tej odmianie białaczki, która na terenie Włoch leczona jest tylko w trzech szpitalach. Mama i babcia mogły już cały czas, tam było osobne pomieszczenie, mogły już cały czas przebywać razem ze swoim synem i wnukiem. W czasie pobytu w tym szpitalu ksiądz udzielił błogosławionemu sakramentu namaszczenia chorych. Niektóre osoby spośród pielęgniarek, tak, lekarzy, którzy opiekowali się Karlo, w owych dniach oni wspominają, powiedzmy, z podziwem, tak, przy całej trudnej sytuacji, przy całym takim myśleniu, bo oni dobrze wiedzieli, że Karlo no, umrze, że nie dadzą rady mu do końca pomóc. Oni z podziwem wspominają tego chłopaka, mówią tak. Przez całe lata nie widziałem pacjenta w takim stanie, jakim się znajdował Karlo i trzeba wziąć pod uwagę, że jego nogi, ramiona były opuchnięte, pełne płynów i zadawałem sobie pytanie, jak to możliwe, że on nie krzyczy z bólu, że nie płacze. Kiedy pytam się, jak się czuje, czy go boli, to on odpowiada, że da się wytrzymać. A najbardziej niewiarygodne dla mnie to moment, który miał miejsce, kiedy Karlo wrócił z radiologii, gdzie zawieziono go na wózku. On szeroko otwiera oczy, uśmiecha się i mówi, że już mu lepiej, a potem usiłuje samodzielnie przyjść z wózka na łóżko, aby zaoszczędzić nam pracy. Inne świadectwo mówi tak. Następnego dnia, kiedy koleżanki z pierwszej zmiany zakładały maseczkę wspomagającą oddychanie, wyszłam do pokoju lekarza i słyszę, jak lekarz pyta Karlo, młody człowieku, jak się czujesz? A Karlo odpowiada, dobrze, jak zwykle. A później, pół godziny później, zapada w śpiączkę. Był jednym z tych pacjentów, z którymi ma się krótki kontakt ze względu na komplikacje czy pogarszający się stan, ale którzy budzą w duszy wielką miłość oraz pomimo tych trudności, cierpienia, budzi się w duszy taki wewnętrzny pokój. trudne do odczucia to wszystko, może trudne do wytłumaczenia, ponieważ to nie wypływa z faktu, że ktoś jest profesjonalistą, tak mówi lekarz, który zrobi dla niego wszystko, co możliwe, tylko z faktu, że to on był niezwykłym chłopakiem, a ty czujesz się szczęśliwy, że dane ci jest pomóc takiemu człowiekowi. No my słyszymy te niesamowite świadectwa, tak? One są pełne przeżyć, uczuć, świadectwa lekarzy, którzy w zetknięciu ze świętym człowiekiem odczuwają to w duszy, w sercu, widzą coś niezwykłego. No ale jest coś takiego, że my też powinniśmy, moi drodzy, no właśnie, to może o to chodzi, że powinniśmy się obudzić z tego letargu naszego, z naszej śpiączki. Powinniśmy chcieć działać, mamy tak mało czasu. Wiele jest tych wspomnień, które mógłbym tutaj na antenie też przytoczyć, tych lekarzy, pielęgniarek, ale chciałbym, żebyśmy tylko wiedzieli, że Carlo w jego bardzo ciężkim stanie, właściwie krytycznym, a on zawsze odpowiadał, że dobrze się czuje. Inni, no może nie dowierzali nawet temu, co mówił, to on wtedy odpowiadał, że wielu czuje się gorzej. Carlo nigdy nie narzekał, był taki skromny, dobrze wychowany, że nawet przepraszał, ilekroć czegoś nie rozumiał lub nie mógł zrobić, bo nie miał siły. Tak jak już powiedziałem, Carlo zapadł w śpiączkę, przewieziono go do jednej z sali intensywnej terapii, gdzie poddano go zabiegowi oczyszczania krwi. To polegało na tym, że oddzielali czerwone krwinki od białych. Ja się na tym nie znam może, ale po tym zabiegu, kilka godzin później nastąpił wylew krwi do mózgu. Można uznać ten moment za śmierć, tak? Bo tutaj obumarcie mózgu było. Natomiast lekarze stwierdzili, że jego organów nie można wykorzystać do przeszczepu, dlatego no, zadecydowały władze szpitala, takie tam mają prawo we Włoszech, że nie odłączają od respiratora Carlo, dopóki serce samo nie przestanie bić. I dlatego mamy dwie różne daty śmierci, bo najpierw jest śmierć mózgowa, która nastąpiła 11 października 2006 roku. Natomiast serce Carlo samo przestało bić o godzinie 6:45 12 października rano. No i wtedy też prawnie stwierdzono zgon 15-letniego Carlo Acutisa. Wiadomość o jego śmierci rozeszła się natychmiast, głównie za sprawą kolegów szkolnych. Rodzice Carlo otrzymali pozwolenie na zabranie ciała syna, który został zabrany do domu. Uwaga, tutaj też bardzo ciekawe. W jego sypialni przez 4 dni. To były ostatnie pożegnania. Nieustannie przychodziło tyle ludzi, żeby złożyć mu hołd. Wielu dziwiło się też, że Carlo tak ładnie pachnie. Niektórzy mówili, że czują zapach lilii. Pogrzeb zaplanowano na 14 października w parafii Santa Maria Segreta. W pogrzebie uczestniczyły nieprzebrane tłumy. Tak to opisują ci, którzy w nim uczestniczyli. Wielu musiało pozostać przed kościołem, ponieważ ścisk był tak wielki, że nie dało się wejść do środka. Zebranym wydawało się, że nie uczestniczą w pogrzebie, tylko w jakiejś wielkiej uroczystości, jakimś święcie. Bo nawet, no właśnie, wielkie święto nie gromadzi tyle ludzi tam w tym kościele. Kiedy kapłan udzielił błogosławieństwa na zakończenie pogrzebu, rozległ się dźwięk dzwonów, to tak też nie było to jakimś chyba przypadkiem, że msza święta skończyła się dokładnie w południe. Właśnie rozległo się bicie dzwonów na błogosławieństwo. Księża, którzy brali udział w tym pogrzebie, mówią, że To jest też znak, że śmierć Karla stała się początkiem nowego życia. Nowego życia w niebie. Oni mieli taką pewność. No i mieli przekonanie, tak? Jeśli mieli przekonanie, że jest w niebie, to od tej chwili wszyscy, którzy znali Karlo, od jego śmierci zaczęli się modlić, prosić o wstawiennictwo, bo wiedzieli, że jest w niebie. I wielu poświadcza, że otrzymało rozmaite łaski. Wielu uważało Karlo za wyjątkowego orędownika i nadal uważa, tak, orędownika, idealnego ucznia Chrystusa. Te osoby uczestniczące w pogrzebie wspominają, że atmosfera była wyjątkowa, wręcz inna niż na pogrzebach. To jakby była uczta, uczta duchowa. Kościół wypełniony po brzegi przez ludzi był też wypełniony po brzegi modlitwą, co dało się wyczuć. Wyczuwało się skupienie, głębokie wzruszenie. Wszyscy mieli czerwone oczy od płaczu. Także przyjaciele Karlo, koledzy z podstawówki, gimnazjum, wszyscy tam zgromadzeni. Także z jednej strony dzisiaj, moi drodzy, trochę smutny ten temat, tak? I to jest pewne, że strata młodego człowieka zawsze będzie wielką tragedią, zresztą nie tylko młodego, każdego człowieka. Ale my mamy orędownika w niebie i my się modlimy do błogosławionego Karla Acutisa. A dzisiaj chcemy się modlić właśnie o to, żebyśmy się obudzili, bo Karlo mówi: pobudka. Tak, Pan przyjdzie, Pan krzyczy do nas, pobudka. Te słowa mają nas zmotywować do działania, do wstania, do działania, do dobra, do bycia dobrym człowiekiem, do życia tak pięknego, jak życie naszego błogosławionego Karla Acutisa, młodego, 15-letniego, no, można powiedzieć, świętego.
Niezwykły w zwykłości. Błogosławiony Karlo Acutis. Zaprasza ksiądz Mateusz Klaczyński.